Stanisław Cukier w niezwykły sposób łączy elementy metafizyczne i swoje pojmowanie sakrum ze szczególną umiejętnością upraszczania przedmiotu. Tak napisał niegdyś o polskim rzeźbiarzu Jerzy Stelmach. Natomiast sakrum zaklętego poniekąd w rzeźbach Stanisława Cukra od środy tego tygodnia można doświadczać osobiście w galerii znajdującej się w krypcie u krakowskich PR-ów. Do 9 października w tej przestrzeni będzie można oglądać odlane w brązie prace Stanisława Cukra, przedstawiające m.in. postaci świętych. I to do krypty u PR-ów teraz się w Radiu Kraków Kultura przenosimy. Bardzo istotny jest związek tematu wystawy i prezentowanych na niej dzieł z miejscem, w którym wszystko się odbywa. Tak mówił mi w dniu wernisażu Robert Wolak, kurator tej wystawy.
Prace zostały wybrane w szczególny sposób, żeby korespondowały z wnętrzem krypty. Tu mamy cykl pasyjny, więc chcieliśmy tutaj przedstawić postacie świętych.
Na czym według pana polega ta swoistość cukrowego sakrum?
Tutaj jest właśnie najważniejszy człowiek. Jego życie, świadectwo, to się wiąże także z pracami, że tak powiem, niereligijnymi, gdzie właśnie głównym tematem jego twórczości jest człowiek. Czy to człowiek żyjący co dzień, jego bliscy, rodzina, znajomi. Można powiedzieć, że te rzeźby przedstawiają mu osoby bliskie, czy to żyjące, czy też właśnie świętych, których życiem jest, czy był zafascynowany.
Opowiedzmy zatem słów kilka więcej na temat samych rzeźb. Na czym polega ich osobliwość? To są odlewy, prawda?
Rzeźba w brązie, odrewana, tradycyjna, pochodząca jeszcze ze starożytności. Obecnie może trochę mniej stosowana, mniej znana, ale fascynujące jest właśnie to sama metoda tworzenia. To naprzód się tworzy w sposób taki model, czy to woskowy, gipsowy i później odlew w brązie. Więc tutaj jest kilka takich etapów tworzenia tych fascynujących postaci.
Mówi pan, że z jednej strony to jest sakrum, ale z drugiej strony to jest nieustanne dialogowanie z refleksją nad człowiekiem przede wszystkim i ukazanie poniekąd tego sakrum przez pryzmat człowieka. I to człowieka ukazanego w bardzo czuły sposób.
Tak, oczywiście najważniejszy jest człowiek i jego życie, jak gdyby odpowiedź na wezwanie człowieka do świętości. Może warto zwrócić uwagę, że tutaj jest tak zwana skala santu, święte schody. Pod schodami w trakcie remontu, renowacji tego wnętrza odnaleziono relikwie. Więc tutaj są jak gdyby pozostałości świętych, czy osób, które uważano wtedy za święte. I do tego wnętrza zostały właśnie wprowadzone te przepiękne, bardzo przemyślane rzeźby Stanisława Cukra.
Co pana fascynuje najbardziej w twórczości Cukra? Bo to tak się wydaje, że kiedy podejmuje się próbę stworzenia jakiejś wystawy, to także w kuratorze musi coś rezonować z twórczością artysty, którego pracę chce pokazać. I zastanawiam się, co w panu rezonuje najbardziej, kiedy obcuje pan z twórczością Stanisława Cukra?
No są właściwie dwa elementy. Ja twórczość artysty znam od lat już, od kilkudziesięciu lat. Zresztą tutaj wcześniej też byłem kuratorem wcześniejszej wystawy. Jest pierwsza rzecz, która można powiedzieć formalna. Są bardzo piękne i doskonałe formalnie. Czyli taka czysto artystyczna strona, ale ta strona artystyczna jest połączona z wyborem postaci, z wyborem tego, co jest prezentowane w tych rzeźbach. I jak sądzę, taka jedna z klasycznych definicji arcydzieła to jest zgodność formy i treści. I jak sądzę, tu jest może prawie idealna. Jest to dla mnie fascynujące, jak dalece ta zgodność jest w tych pracach, że po prostu to, co chcę przekazać, nie w sposób, że tak powiem, nachalny, tylko w sposób naprawdę głęboki i pozwalający odbiorcy przyjrzeć się, przemyśleć i rzeczywiście odczytać ten przekaz, odczytać przekaz nie tylko artysty, ale także tych postaci.
Delikatna forma przekazu, subtelna, bo to przebija gdzieś tam z podszewki pana słów przed chwilą wypowiedzianych, a mnie się kojarzy, kiedy pan mówi o tej doskonałości formalnej, takie zdanie, które kiedyś napisał o twórczości Cukra profesor Jerzy Stelmach, kolekcjoner sztuki, prawnik, ale przede wszystkim miłośnik też twórczości Cukra. On kiedyś napisał tak, że Stanisław Cukier jest artystą cudownie nieponowoczesnym.
Tak, zgadzam się, rzeczywiście nie jest nowoczesnym, z tym, że dla mnie jako świadka sceny artystycznej i nie tylko, no, nowoczesność jest jak gdyby wręcz negatywną rzeczą. Po prostu nowoczesność przemija. Nie można być ciągle nowoczesnym, bo się nie jest się sobą. Goni się za nowinkami i można być świadkiem epoki. Każdy artysta, prawdziwy artysta jest świadkiem epoki, ale pogoń za nowoczesnością to jest moim zdaniem bardzo płytkie i się całkowicie zgadzam z tym, co profesor Stelmach powiedział, że jest to bardzo ważne w twórczości.
Chociaż z jednej strony Stanisław Cukier pozostaje w zgodności z pewnym kanonem formalnym, a z drugiej strony jednak nieustannie reinterpretuje ten kanon, prawda?
Oczywiście. No, tak jak prawdziwy artysta robi zawsze. Jak się pan popatrzy na Picassa, to to samo. To jest ciągłe reinterpretowanie tradycji, nowoczesnych metod. I tutaj w rzeźbie, tu można, jak się przypatruje rzeźbom Stanisława Cukra, to można odnaleźć wiele odniesień do, czy to historii. Na przykład są przepiękne, tutaj widziałem świętego Sebastiana na przykład. To jest odniesienie do rzeźby renesansowej, ale w sposób zupełnie zmieniony, trochę nowoczesny, jak gdyby w cudzysłowie zinterpretowany w XX wieku czy w XXI wieku. Także można znaleźć fascynację jego artystami właśnie renesansowymi, późniejszymi, barokowymi czy też współczesnymi. Jest to jeden z nielicznych moim zdaniem artystów polskiej, który kontynuuje tą wspaniałą tradycję rzeźby włoskiej, renesansowej, barokowej rzeźby w brązie.
A tak w dniu wernisażu wystawy rzeźby Stanisława Cukra trwającej w krypcie UPR-ów mówił Robert Wolak, kurator tej wystawy. Zaś sam artysta pytany o warsztat twórczy zwracał przede wszystkim uwagę na swoją żonę Marię, która to tworzy w domu taką atmosferę, w której można tworzyć. A czym jest dla Stanisława Cukra praca artystyczna? Rzeźba to dotyk, powiedział mi przed kilkoma dniami.
Myślę, że rzeźba to jest dotyk, to jest obcowanie też z tym trzecim wymiarem i z materiałem, który w przypadku wosku, bo ja właściwie rzeźbię w wosku, ten dotyk, ten zapach, to wszystko, co się wyłączy, te myśli, ten oddech tej duchowości, no to gdzieś to połączenie tych światów daje taki, a nie inny efekt. No. Dla oka, dla refleksji, dla takiego nawet trochę filozofowania, przenosi nas jakby w inny świat, ten ponadczasowy, może i lepszy właśnie, ten, któremu chcemy zaufać, bo to jest ważne, żeby sztuka też pozwalała nam zaufać w sens tego naszego bycia tutaj na ziemi.
To jest coś, co jest chyba najbardziej intrygujące, a może też pociągające w pana twórczości, zwłaszcza też w tej jej części, z którą możemy zetknąć się w tym momencie w krypcie UPR-ów, dlatego że z jednej strony, i tak też pisze o panu krytyka, pan jest artystą, który w bardzo silny sposób i obcuje z duchowością w trakcie procesu twórczego i też w bardzo silny sposób do niej nawiązuje. Z drugiej strony ta duchowość, czy też głębokie przeżycie duchowe styka się z taką bardzo świadomie odbieraną zmysłowością. Pan mówi, mówiąc o rzeźbie, o dotyku, w tym momencie powiedział pan o zapachu. To jest tak, że ta przestrzeń duchowa nie istnieje bez tego co możemy dotknąć, ja wiem, ugładzić, uładzić, popieścić.
Tak, no właśnie rzeźba lubi dotyk. Zresztą to widzimy bardzo przy dzieciach, nie? Dzieci mają właśnie taki bezpośredni kontakt ze światem i one podchodzą, czy podbiegają do rzeźby, lubią dotykać rzeźby, lubią głaskać, lubią obcować właśnie z rzeźbą. To jest bardzo fajne. Mam 4 dzieci, no ja tutaj bez mojej żony, to ja tu nic nie mogę zrobić właściwie, bo ona musi jakby trochę, no, ogarniać ten dom i tworzyć to ciepło, tą atmosferę właśnie bezpieczną dla tworzenia.
Czy dom to jest to miejsce, w którym tworzy się najlepiej?
Właśnie tak, właśnie dom to jest, no ja nie mam takiej klasycznej pracowni, ja pracuję w domu właśnie, ja lubię rodzinę, lubię, no tą atmosferę ciepła domowego, no to jest jakby takie naturalne i to pozwala mi tworzyć.
Powiedzmy zatem, jeśli możemy jeszcze, kilka słów o technice tych rzeźb, czy technice, w której rzeźby, które możemy oglądać w krypcie upijarów, są wykonane, bo to jest, jak rozumiem, metoda odlewu na wosk tracony,
tak?
Na czym ona polega?
No to właśnie, no, rzeźbi się, no, ten pomysł, no że ja mam może to szczęście, że już znam tą technikę. Zresztą ja na Warszawskiej Akademii uczyłem studentów właśnie odlewania tą techniką traconego wosku. No i, no, jakby jestem na tyle zaprzyjaźniony z tą technologią, z tą techniką, że ja od razu widzę to, co ja robię w wosku, ja od razu widzę, jak to będzie wyglądało w brązie. No to jest ważne. No, plus ta patyna, plus ten czas, ten właśnie ten dotyk, to zostawienie linii papilarnych, ten skrót myślowy, no to są te wszystkie rzeczy, które jakby składają się na...
Pan nie tylko rzeźbi postaci świętych, nie tylko w rzeźbie sakralnej pan operuje, ponieważ dotyka pan także takich tematów jak macierzyństwo, jak rodzina, ale także życie codzienne, i to wszystko odznacza się jakąś taką właśnie delikatnością. Pan jest artystą delikatnym, pan tak myśli o sobie?
No, ja myślę, że ta delikatność, to może stąd się bierze, że no to jest wszystko naturalne, że to jest jakby, no, wynika z tego bezpieczeństwa, tej harmonii. No. No, myślę, że to jest taki trochę, no, moje szczęście, można by powiedzieć, że właśnie w takim... Moja żona jakby, no, stworzyła taki dom, gdzie mogę spokojnie zajmować się sztuką. Jeżeli jest jakiś pomysł, to ja dosłownie schodzę na dół do pracowni i od razu potrafię ten jakby pomysł, zamysł, no, utrwalić w wosku i później oddać tą brązie. No, jeżeli uznam, że to jest jakby ten jakby ostatni moment ważny, najważniejszy, który by był tym przekazem tej mojej myśli. No.
Jak wygląda moment tego impulsu? Czy to jest tak, że na pana spływa jakiś nagły błysk? Czy to jest tak, że pomysły krystalizują się przez...
No właśnie, jeżeli chodzi o te inspiracje, one różnie się rodzą. Nieraz właśnie to jest jakiś błysk, nieraz wynika to z rozmowy, nieraz z kontaktu z literaturą, to ja w przypadku Andrzeja Boboli, czy bycie na przykład na mszy poświęconej świętemu Janowi Pawłowi, no to gdzieś pewne, czy bycie właśnie w tych kryptach tutaj, no to też powstało dużo takich krypt wawelskich, nie tylko. Także to, no, nieraz i miejsce, nieraz właśnie ten błysk, nieraz prośba mojej żony, czy moich przyjaciół, że chcą mieć taką rzeźbę w ogrodzie. No, na przykład właśnie mój znajomy, który mi odlewa najczęściej te moje rzeźby, poruszuje o rzeźbę do ogrodu, to akurat pod Poznaniem, oni mieszkają w Pleszewie, no i zrobiłem mu właśnie Michała Archanioła, no ale no, tak się stało, że ten Michał Archanioł nie za bardzo chyba pasował osobie zamawiającej, no i dzięki temu powstało wiele kompozycji, wiele wersji, ale dzięki temu powstały, no, fajne rzeźby, no piękne, no. Owszem, może ta rzeźba nie trafiła w swoje miejsce, ale trafiła do serc, do właśnie do galerii, to się wszystko stało jakby inaczej. Może by się to planowało, to nieraz bywa.
A w krypcie upiarów swoim dotykiem dzieli się Stanisław Cukier. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo i zapraszam do obejrzenia wystawy, do odwiedzania tego miejsca, bo jest pięknie wyremontowane, wspaniale przygotowane do eksponowania, czy to dzieł malarskich, czy graficznych, czy rzeźba. Rzeźba tu się bardzo dobrze czuje, to ja już to czuję. Cieszę się bardzo, że to jest to.
A ta wystawa w krypcie upiarów do 9 października, wystawa rzeźby Stanisława Cukra. Natomiast my w Radiu Kraków Kultura łączymy się z profesorem Jerzym Stelmachem, filozofem, prawnikiem, kolekcjonerem sztuki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, niegdyś pisząc o twórczości Stanisława Cukra, użył pan takiego sformułowania, które uznać można za bardzo ważkie, zwłaszcza w pana słowach, czy pod pana piórem, jako człowieka, który jednak z dystansem i pewną dozą krytycyzmu podchodzi do sztuki współczesnej i nie tylko, bowiem napisał pan, że Cukier jest jednym z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy. Co stoi u podstaw tego stwierdzenia?
No, wyłącznie jego twórczość i to, co do tej pory dokonał. Po prostu on jest wybitnym polskim rzeźbiarzem. Wielowątkowym, mimo że oczywiście tutaj on jest często, Staszek, umieszczany w tej perspektywie sakrum, bo zawsze podkreśla, to jednak jest to ogromna twórczość. I właśnie wieloskładnikowa. To nie jest rzeźbiarz religijny. Niezależnie co myśli Stanisław Cukier, no to tych, ja widuję w nim, no takie bym powiedział, bogactwo ważne z punktu widzenia na analizie współczesności. To jest taka dwudzielność trochę interpretacyjna, bo jego cudowne łódki. Z jednej strony ktoś będzie interpretował jako te łódki tam porzucone na brzegu jeziora Genezaret, a dla drugich będzie to po prostu niezwykle intymna praca, czy prace, bo to różne wersje tych łódek powstały. Ja mówię o jednym tylko z niezliczonych wątków, które wyrażają coś ważnego, i są bardzo pięknym studium przedmiotu.
Czy my w takim
Wobec
razie...
Wobec tego ta dwudzielność powoduje, że jest po prostu rzeźbiarzem uniwersalnym.
Czy my w takim razie, mówiąc o swoistym sakrum twórczości Stanisława Cukra, mówimy, jak się wydaje, o czymś, co wykracza znacznie poza to konwencjonalne rozumienie sakrum, prawda? Bo na to składa się jakiś, ja wiem, ładunek wrażliwościowy, bardzo właściwy jego twórczości.
No to właściwie już pan za mnie to powiedział, dlatego że jeżeli w Muzeum Narodowym jest niezwykłej urody niewielka rzeźba, Pielgrzym bodaj się nazywa, jeżeli nie mylę tytułu, to równocześnie u nas w domu stoi autoportret Cukra, który też jest pielgrzymem. I teraz każdy sobie zinterpretuje to w tych dwóch obszarach, prawda? Albo to powiąże z tym samym jakby ciągiem myślenia o jakiejś nieskończoności, o sakrum, choć ja tego słowa tak nie przepadam za nim, albo zobaczy w tym z jednej strony to bardzo ciekawą interpretację człowieka w gruncie rzeczy, uproszczoną, syntetyczną, taką wyważoną. To są dwie piękne rzeźby, bardzo do siebie podobne, Cukier jest też pielgrzymem, po prostu.
Zastanawiam się nad rzeczą taką bardzo wrażeniową już. Ja nie wiem, czy pan będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale cóż, ja zaryzykuję. Bo to jest tak, że czasem, kiedy obcuje się z dziełem sztuki, zresztą pan o tym i pisał, i mówił, że kiedy pan obcuje jako kolekcjoner z dziełami sztuki, zdarza się taki moment, ja wiem, claritas, może jakiegoś oświecenia, błysku, który zatrzymuje pana przy dziele. I teraz, czy pan z tego poziomu takiego racjonalnego jest w stanie określić, co pana od lat już zatrzymuje przy dziele Cukra?
cały proces to dotyczy również rzeźb cukra, ale nie tylko. To nie jest taki proces oswajania pewnej sztuki, nie jest jakby automatyczny, że to jeden błysk decyduje o wszystkim, ale pamiętam, była znakomita wystawa w Arsenale, robiona w prac cukra. Wiele, wiele lat temu, nie powiem roku, bo na pamięć nie pamiętam po prostu, gdzie ja pierwszy raz zobaczyłem, to była wystawa Ani Król, bardzo pięknie wyeksponowane prace i tam, mimo że widziałem wcześniej pojedyncze w galerii, głównie w galerii Rostorowskiego, to tam naprawdę po raz pierwszy zobaczyłem cukra, dlatego wystawy są tak bardzo ważne, zobaczyłem go tam. Właśnie w Arsenale. No parę metrów dalej od wystawy obecnej, której niestety, jak pan redaktorowi mówiłem, nie widziałem, bo jestem niezdrów. I to tak się zaczyna. To nie jest tak, a że potem akceptacja jest już automatyczna wszystkiego, bo pokochałem cukra rzeźbiarza. Nie. Potem były niezliczone wizyty w jego pracowni, odwiedziny, spotkania, i szperanie w jego pracowni, wydziwianie, odrzucanie, w cudzysłowie odrzucanie jednych prac i jakieś nagle błyski, to o czym pan tu mówi, nagle odkrywa się w jego pracowni pod często warstwą kurzu, czy jakichś innych tam jeszcze rzeczy, które są wokół, nagle się znajduje ten pojedynczy obiekt.
Pojedynczy obiekt fascynacji. Panie profesorze, mamy ostatnie 2 minuty, więc gdy mówimy o fascynacjach, chciałbym, żebyśmy na koniec rozwinęli wątek, który pojawia się także i w ramach tej wystawy u PR-ów, czyli tych małych form i plakiet, które, jak pan mówi, bardzo często urzekają pana chyba najbardziej w tej twórczości cukra.
I gdzie tu pytanie, bo się zgadzam z panem.
I gdzie tu pytanie? Powiedzmy nieco więcej o tym obszarze właśnie działalności cukra związanym z małymi formami, czyli właśnie plakietami.
No to jest całkowity fenomen cukra. Na skalę, ja bym powiedział, światową, wedle mojej bardzo ograniczonej wiedzy na temat medalierstwa, czy tych, ja wolę nazywać to plakietami. Tutaj pokazuje cukier naprawdę kim jest, no bo jeżeli mam plakietkę macierzyństwo o wielkości, nie wiem, 8 na 5 centymetrów jego autorstwo i to jest, no to jest dzieło monumentalne. Tam jest przedstawiona kobieta w ciąży, czy żona Staszka, a jest urzekające, to jest powieść o miłości po prostu. To jest fenomen, że nie, bo mnie się wydaje, że wielką grupę figur, niezależnie od stopnia nakładu pracy, jest łatwiej stworzyć sprawnemu rzeźbiarzowi, niż no, zapisać kawałek swojej historii na kilkudziesięciu metrach kwadratowych. I te plakiety, zresztą nie przypadkiem one znajdują się w bardzo wybitnych miejscach na świecie. Po prostu tutaj wydaje mi się, że niezależnie od tych pojedynczych, urzekających większych zespołów rzeźb, czy rzeźb pojedynczych, no to jednak dla mnie jest jakby przem tych małych form. Tu jest Staszek największy. No mam prawo, ale mówię to we własnym imieniu, dlatego że tymi plakietami obwieszony jest nasz dom i ja bym nie mógł żyć bez plakiet i tych bardzo cudownych, niezwykłych dróg krzyżowych, jak i tych pojedynczych, innych tematycznie plakiet.
A o Stanisławie Cukrze, jego plakietach, twórczości i odczuciach związanych z tą twórczością mówił w Radiu Kraków Kultura Jerzy Stelmach, filozof, prawnik, także kolekcjoner sztuki. Zapraszamy państwa do PR-ów do 9 października, tam i rzeźby, i plakiety także Stanisława Cukra będzie można oglądać. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, do widzenia.
A tymczasem my także żegnamy się z państwem już za kilkanaście sekund, godzina 10:00. Tadeusz Marek, Grzegorz Dąbek, kłaniamy się państwu, mówiąc do usłyszenia i zapraszając wszędzie tam, gdzie dziś zawitaliśmy wspólnie w programie. Do usłyszenia.